Kościół, wydarzenia, komentarze.
I wracamy do Państwa po chwili przerwy muzycznej. Staszek Sojka zagrał nam na antenie Radia Doksa. 23 minuty do godziny 21 i to czas jeszcze na naszą audycję Kościół Wydarzenia Komentarzy. Dziś rozmawiamy o filmie Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego. Tylko nie mów nikomu, premiera w sobotę na kanale YouTube. Przypomnę, 8 400 tysięcy wyświetleń na godzinę 19 i rozmawiamy o tym z księdzem profesorem Markiem Lisem oraz z Zdzisławem Pytką. I teraz może przejdźmy do tego, co się zadziało w przestrzeni publicznej po filmie. Już pierwszą część zakończyliśmy oświadczeniem zarówno prymasa Polski, jak i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. I oczywiście z prawa, z lewa i z centra dziennikarzy, którzy mieli dostęp, których autorzy filmu zaprosili na pokazy przedpremierowe, już zaczęli pisać o tym filmie. Później to narosło. Tomasz Terlikowski pisze o bombie, która miała wybuchnąć. Pisze tak przed premierą sobotnią. No i właśnie, wiele opinii, różnych opinii i doszukiwanie się wielu przyczyn takiej sytuacji. Ja mam wrażenie, że czasem nam umknęło, publicystom umknęło, kwestia ofiar. Mhm.
No tak, bo o ofiarach jest najłatwiej zapomnieć. I plusem ogromnym tego filmu, jeżeli w ogóle można mówić o jakimś plusowaniu, to jest to, że to im oddany jest głos. I że przyglądamy się z perspektywy no bardzo wielu już lat. Mhm. Dzisiaj osobom dorosłym, które opowiadają... ja w tym nie widzę też jakiegoś ani poczucia triumfu teraz nad tymi upokorzonymi jednak przestępcami, ani nie widzę jakiegoś pragnienia zemsty, lecz raczej konieczność dojścia do prawdy, zrozumienia. To zresztą było też plusem, pamiętam jak rozmawialiśmy swego czasu z panem Ogierdą, film Kler, który... Mhm. To oczywiście aktorskie twarze się pojawiały, to nie były autentyczne. Wspomnienia za to były, świadectwa były autentyczne, gdzie w takiej paradokumentalnej formie zostały również te ofiary przywołane i wprowadzone, przypomniane. Myślę, że to, co się działo, to było też doświadczenie chyba bardzo wielu z nas, gdy parę tygodni temu sprawa ta nasza podopolska, bo z Jemielnicy, była przypominana właśnie za sprawą twarzy ofiary. Ofiary człowieka skrzywdzonego, człowieka, który został właściwie wybity z takiej normalności, z niewinności dziecka, z poczucia bezpieczeństwa także w przestrzeni rodziny, dlatego że tu to zło, które dotyka osoby najbardziej bezbronne, jakimi są dzieci, potrafi zatruć na długie lata. Równocześnie też i dobrze, że ten film, bo mówimy tutaj o ofiarach, ale dobrze, że mówi także o przestępcach, że to nie jest jakaś taka anonimowa, niedookreślona historia, bo łatwo powiedzieć pedofil w koloradce nawet.
Ale to się wtedy, w koloradce już nawet.
Albo tak, ale to się wtedy czyni z tego taką jakąś kategorię jednak niedookreśloną, wielki worek, do którego łatwo wpisać i wrzucić wszystkich. A tu chodzi o to, że to są osoby, które mają twarz, które mają imię i nazwisko i za tym stoją jakieś konkretne, straszliwe wydarzenia.
Zdzisław Pytka.
No i myśmy tak porzucili trochę ten temat też tego, że to tylko 3% tych pedofili to są księża pedofili. To jest aż 3%, bo to jest ta grupa społeczna, która się cieszyła dużym zaufaniem i no, z pewnymi hasłami, z pewnymi wartościami na ustach i w sercach. To dlatego to boli. Nie? To też nie należy tak odczytywać, że to jest atak na Kościół, bo to przecież tylko jakiś tam odsetek pedofili.
Ojciec Jacek Prusak, jezuita, w niedzielnym kazaniu mówi tak. Dzięki Bogu, bo co by to było, gdyby to była znana znaczna jego część. Mhm. Mówimy o tą procentowej skali. I to byłaby apokalipsa. Ale wystarczy ta jedna skrzywdzona owca, bo przecież dla tej jednej wszystko zrobił Jezus. Niektórych księży i biskupów to nie obchodzi, bo oni myślą o masach. Oni myślą o sobie. Oni myślą, że jak w spokoju dotrwają do emerytury, to im się coś uda. Nie. Sąd przyszedł już nad nimi. Od wczoraj nie będą mieli spokoju i nie mogą mieć, skoro przy ich zmowie milczenia rozrywane są niewinne ludzkie istoty.
Nie bardzo mi się podoba to określenie od wczoraj, bo to jakby przypisywanie teraz mocy sprawczej filmowi. Jednak o pedofilii mówimy już od dłuższego czasu. Jednak wskazywane są postaci i ofiary i przestępcy, którzy skrywali się w różnych miejscach. Niektórych się udało zidentyfikować dopiero niedawno za sprawą jednak tego, że problem czynów pedofilskich, także w Kościele, stał się tematem nieskrywanym i nieodrzucanym. No chociaż znowu, to co już powiedziałem kilkanaście minut temu, film w magiczny sposób, i tu używam tego słowa świadomie, przyspieszył działalność kilku struktur kościelnych. Natomiast tu też, żeby nie doszło do takiego, jakby to powiedzieć, mechanizmu, że oto będziemy mieli kolejne, cytując Tomasza Terlikowskiego, bomby, które będą sprawiały, że zacznie dochodzić w takim czy innym miejscu do oczyszczenia. Nie, tu trzeba przyjąć zupełnie inną metodę, bardzo wyrazistego, bardzo jasnego wskazywania, przywoływania, szukania rozwiązań. Mamy przecież te, popatrzcie też, jak sprawa wygląda na poziomie, no tym najwyższym, czyli w Watykanie. To nie jest tak, że za Jana Pawła II, bo to bodaj 2001 rok, są pierwsze dokumenty. To nie jest tak, że wtedy się wszystko zaczęło i pomaluteńku te Boże młyny mielą, jak to mówi jedno z powiedzeń. Nie, tu mamy tę wrażliwość, która nieustannie dojrzewa, która odpowiada sytuacji zmieniającej się. No i chociażby to motu proprio papieża Franciszka sprzed paru dni, z piątku, tak? Ono świeżuteńko zostało opublikowane, no, które pokazuje, że te działania muszą być nieustannie podejmowane i nie można się zatrzymać. Natomiast taki film może być jakimś etapem, jakimś jednym z elementów pamięć dramatycznie odświeżających.
Czesław Pytka?
Tylko, że ten film, on nie jest tylko i wyłącznie o przestępcach. On jest również, i to mnie też w tym filmie poruszyło, on jest o pewnej takiej zmowie milczenia.
Tam ale padają, to też jest przestępstwo.
Tam padają takie słowa ofiary, że nie wierzę, że koledzy czy inni księża nie wiedzieli, co się dzieje za tą ścianą. Mhm.
Tak, tam chodzi o tę plebanię w kartuzach.
I ta zmowa milczenia na poziomie właśnie takich kolegów, kiedy jeden kolega przyjmuje przestępcę do siebie, do domu i mówi, ale to jest moje miejsce prywatne, ale też taka zmowa milczenia, czy może niechcenia zauważenia pewnych rzeczy przez przełożonych tych przestępców.
Ale tu jest sprawa znacznie poważniejsza, bo śledziłem tę sprawę Jemielnicy. To w jaki sposób między innymi w Gazecie Wyborczej przecież ukazał się wywiad, reportaż, rozmowa z mamą tego wtedy chłopca, pana Dariusza. I w tej rozmowie było coś, czego ja na początku nie zrozumiałem. Mówię, zaraz, o co chodzi? Mama, która skarżyła się dziennikarce, że ksiądz został zasuspendowany, ona tam używała prostszego określenia, usunięty z kapłaństwa. Że jej zupełnie nie o to chodziło, bo ona zrozumiała wtedy, że nad takim księdzem już nikt nie ma władzy. I problem jest troszeczkę inny. Tu teraz nie chodzi o to, żeby wszyscy się pozbywali i suspendowali. No bo to by pokazało, okej, my nie chcemy mieć was w naszym gronie. Jako biskup, ktoś może powiedzieć, pomyliłem się, wyświęcając cię, jako twój przełożony pomyliłem się, nie kontrolując, nie reagując, ale teraz odkryliśmy wszystko w związku z tym kopa
i trafia do społeczeństwa.
Trafia do społeczeństwa. Problem jest taki, co teraz z tymi ludźmi, którzy okazali się przestępcami, gdzie, dokąd oni mają trafić? Bo proszę zobaczyć, tu jest ileś sytuacji takich...
To władza świecka nad nimi...
Tak, moment, ale proszę zobaczyć, że tu jest sprawa straszliwie skomplikowana. Bo jest ileś sytuacji takich, w których z punktu widzenia prawa karnego czy cywilnego nie ma co zrobić, bo czyny się albo przedawniły. Pomyślmy sobie o tych winowajcach, którzy użyję tego słowa, zgrzeszyli z osobami powyżej 16 roku życia. No. W związku z tym z prawnego punktu widzenia do przestępstwa nie doszło.
Według prawa kościelnego już
ale
doszło.
Ale uwaga, uwaga, tylko mówię, cywilnego. I co się dzieje? Powiedzmy, że biskup usunie takiego księdza ze swoich struktur zakonnych czy diecezjalnych. Ten człowiek już nie jako ksiądz albo jako były ksiądz trafia do społeczeństwa z tymi samymi tendencjami. Nie będzie odpowiadał według prawa cywilnego, no bo cywilnie nie popełnił przestępstwa. Tu też trzeba przypomnieć, na szczęście, że te normy kościelne, one są znacznie bardziej surowe od norm cywilnych.
To tym większym dramatem,
tak, tym większym dramatem jest też, że te normy są naruszane. Natomiast nikt chyba jeszcze nie znalazł odpowiedzi. Mówiliśmy już tutaj, wspominał pan o tych politykach, którzy się licytują, który na dłużej zamknie. No tylko, że jeżeli mamy takiego przestępcę, który w świetle prawa cywilnego nie jest przestępcą. Nikt go nie zamknie. I on trafi teraz, już nie będzie miał żadnych hamulców. Bo być może była taka nadzieja, że jak był w tym seminarium Redemptoris Mater, seminarium misyjnym w Warszawie, to być może był pod czyjąś kuratelą. Być może to jakoś go chroniło, to miejsce, w którym się znajdował. To, że on tam uczestniczył chociażby jakoś w życiu liturgicznym, nie wiem, to są sprawy strasznie trudne.
Wydaje mi się, że właśnie, że cały czas nie ma wypracowanej metody, co robić z księżmi, którzy zostali wydaleni ze stanu kapłańskiego i oczekują na przykład na rozwiązanie sprawy na drodze karnej. Tutaj...
No tak, tylko powiedzieliśmy sobie, że te normy kościelne są faktycznie bardziej surowe, tylko jakby brakuje tego elementu karania w kościele. No bo o ile państwo karze więzieniem i czy jakimiś innymi sankcjami, o tyle w kościele katolickim takich kar nie ma.
No, dla księdza katolickiego na przykład przejście do stanu świeckiego to już chyba dość surowa kara.
To jest bardzo surowa kara.
No tak, tylko mówimy o takiej sytuacji faktycznie, kiedy nie wydalamy go ze stanu kapłańskiego, tak, bo...
No nie, to jest przez analogię powiedzmy do lekarza, który zostaje ukarany zakazem wypełniania zawodu. On nie musi ponosić odpowiedzialności karnej, natomiast de facto traci pracę i przestaje być lekarzem, nie?
Chciałbym jeszcze wrócić do ofiar, bo o ofiarach dzisiaj rozmawiałem również z redakcyjną koleżanką, redaktor Danutą Starzec, która zwróciła bardzo ważną rzecz na to, i tak już będę przechodził do tego, jak teraz, co po filmie, jak Kościół powinien zareagować, Kościół, czyli my wierni. I tu jest istotny fragment o tym, żeby obserwować i rozmawiać z dziećmi. Redaktor Danuta Starzec. Pani redaktor również oglądała film Tomasza Sekielskiego. O czym należy pamiętać w trakcie seansu lub też myśląc o filmie tuż po jego zakończeniu?
Głównie o ofiarach. I myślę, że za mało jest właśnie mówienia i myślenia o ofiarach. Ja wiem ze swojej pracy, przez co ludzie, którzy doświadczyli złego dotyku, przechodzą. Mijają lata, mija dorosłe życie, jeżeli nie przeszło się przez dobrą terapię, jeżeli się tej traumy nie przepracowało, to ona niestety skutkuje na dorosłym życiu człowieka.
Jaki jest obraz właśnie ofiar w filmie Sekielskiego?
Osób, które sobie nie radzą w życiu. Nawet świadomych tego, że wymaga to pracy, to jednak gdzieś jakieś skojarzenie, obraz, myśl wywołuje powrót do tamtych traumatycznych sytuacji.
A takie, oglądając ten dokument, zastanawiałem się, czy spotkania właśnie ze swoimi oprawcami to jest dobry krok, na który ofiary się zdecydowały.
Tego nie wiem, nigdy nie byłam ofiarą. Wiem, że w terapii jest takie zadanie kończące terapię, że powinno się spotkać ze swoją ofiarą i powiedzieć, co wyrządziła, jaki ból zadała i jakie są konsekwencje. Nie wiem, czy w każdej terapii, ale ja słyszałam od osób, które przez takie terapie przechodziły, że tym kończyły właśnie terapię.
Ten film może coś zmienić. Właśnie myślę, że w odbiorze społeczeństwa, jeżeli chodzi o postrzeganie ofiar.
Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć. Wiem, że powinna być medialna kampania, która by wyczulała dorosłych na to, jakie zachowania dzieci powinny budzić niepokój. Są objawy, są sygnały, tylko trzeba wiedzieć, jak to odczytać. Ja spotykałam się z ofiarami molestowania przez ojca, przez wujka, ale to jest nieważne. Skrzywdził dorosły człowiek.
I widać po dziecku, po zachowaniach?
Tak, dziecko daje sygnały.
Na przykład?
Nie chciałabym wchodzić nie w swoją rolę. To jest pytanie do terapeuty, do psychologa.
A jak nie stracić zaufania do księży, których nasi słuchacze mogą znać, z którymi mogą się przyjaźnić? Bo wydaje się, że granica jest bardzo cienka. Taki lęk może być nawet przed tym, co ksiądz robi. Nawet, nie wiem, zaproszenie dzieci na ołtarz w trakcie mszy, podejście z mikrofonem do nich, żebyśmy nie wpadli zaraz w paranoję.
Tego też się boję. Tomku, zadajesz mi trudne pytania. Nie mam gotowej odpowiedzi. Myślę, że my wszyscy będziemy przez jakiś czas chorzy. Nie będziemy potrafili się w tej sytuacji odnaleźć. Żal mi tych prawych, dobrych księży, którzy też będą musieli ciężar na swoich plecach nieść. Ważne jest, żeby wypracować takie mechanizmy, które pozwolą odbudować zaufanie do księży, żebyśmy na każdego nie patrzyli w sposób podejrzany, bo to musi boleć tych, którzy wiedzą, po co do tego stanu kapłańskiego poszli.
No i właśnie, redaktor Danuta Starzec, musi boleć tych, którzy do stanu kapłańskiego poszli, takie spojrzenia, podejrzliwość, bo boli przestępców, boli oprawców. W to chciałbym wierzyć, że takie spojrzenia obciążają dodatkowo. Ale właśnie,
ja się z tym nie zgodzę. Jako ksiądz, ja się z tym nie zgodzę, dlatego że, wie pan, gdy myślę o ofiarach, gdy myślę o tym, co się dzieje i myślę o tym, kto był przestępcą, to przez głowę mi przychodzą naprawdę niechrześcijańskie myśli. Naprawdę niechrześcijańskie. Przecież choćby ta sprawa, bo ona u nas może jakoś tak najbardziej, najpełniej była nagłaśniana z tej całej Jemielnicy. Te szczegóły, w jaki sposób ten chłopiec był wykorzystywany, jak ten zły dotyk przywołany przed chwilką w materiale dźwiękowym, jak go straszliwie poranił. Przecież tam mamy przestępcę, tam mamy człowieka, który dokonał niesłychanego zła i jeżeli ktoś mi powie, facet, lis, ty też jesteś księdzem, to ja się muszę wstydzić za mojego współbrata. Kurde, to jest ciężar, który trzeba ponieść. A nie teraz, ojej, ja jestem niewinny. Przypomina mi się fantastyczny film, on kilka razy był już wyświetlany w którejś z komercyjnych telewizji. Irlandzki film sprzed paru lat zatytułowany Kalwaria. Opowieść o księdzu, który jest świetnym księdzem. To już jest dojrzały człowiek, żeby nie powiedzieć starszy pan, który w spowiedzi się dowiaduje, nie wie od kogo, próbuje dojść, ale zrozumie to dopiero w ostatnim momencie, że zostanie zabity. No ale ja jestem... Tak, właśnie dlatego ksiądz zostanie zabity, bo ksiądz jest dobrym księdzem. Mhm. A spowiedź jest człowieka, który został zraniony, skrzywdzony przez księdza pedofila. I myślę, że ale w kościele też powinna rozbrzmiewać taka świadomość z jednej strony tych Pawłowych słów jedni drugich ciężary noście, z drugiej strony, jeżeli mówiliśmy już sobie o takiej współodpowiedzialności tych, którzy nie chcieli słyszeć, mimo że coś działo się za drzwiami, albo ktoś częściej przychodził na tej samej plebanii. Ja takich sytuacji nie poznałem w moim życiu. To, co powiedziała pani Starzyc, ona nie jest ofiarą, więc też nie wie, jak to wygląda. Ja Panu Bogu nieraz dziękuję za to, że w przeciągu mojego życia ani w szkole, ani w domu rodzinnym, ani wśród przyjaciół, ani w seminarium, ani nigdzie coś takiego mnie nie spotkało. Ja nie wiem, czy Pan Bóg mnie chronił, czy ja żyłem po prostu w takich środowiskach, gdzie nikomu nie przyszło do głowy, żeby teraz małe dziecko albo dorastającego chłopaka wykorzystać. Natomiast generalnie jest tak, że odpowiedzialność musimy ponieść wszyscy, a nie teraz odciąć się. Ja jestem niewinny, w związku z tym na mnie nie plujcie.
Jeszcze na zakończenie, zbliżając się do końca, co po tym filmie? Czy faktycznie to zaufanie do księży, katechetów może być zachwiane? Przecież rodzice powierzają wam swoje dzieci.
No, myślę, że będzie zachwiane na pewno i to się trzeba z tym zmierzyć. I ja też widzę taką trochę w tym nadzieję, że staniemy się silniejsi po tych wydarzeniach. Tak po prostu. No, w tym widzę nadzieję. A wystarczy przejrzeć komentarze pod tweetem księdza Lisa co do dzisiejszej audycji czy radia.
Jeszcze nie patrzyłem.
No,
proszę nie patrzeć.
Że
nie popatrzę.
Że to zaufanie zostało zachwiane mocno.
No zostało, ale ja powiem więcej. I to zaufanie, ono będzie jeszcze bardziej się naruszało, bo bądźmy realistami. To, co pokazuje ten film, to, co przedstawił raport, czy episkopatu, czy nie lękajcie się tej fundacji. Nazwijmy to, tak jak to określił ojciec Adam Żak w swojej książce, wierzchołek góry lodowej. I zdajemy sobie sprawę z tego, że my na razie spoglądamy w przeszłość. Ale to nie znaczy, że dzisiaj, gdzieś nie dokonuje się podobny dramat. I przecież wciąż będziemy mieli do czynienia z nowymi przypadkami takich upadków, takich grzechów, takich przestępstw.
Tylko tak jak mówię, to boli nas wszystkich dlatego, że księża czy ci katecheci to są ludzie, którzy idą z Ewangelią na ustach. Tak. Są ludzie, którzy jakby z samego wykonywania zawodu, wykonywania posługi budzą zaufanie.
Wilki w owczej skórze.
Wilki w owczej skórze.
Czy coś zmieni ów film, pyta ksiądz Isakowicz-Zalewski w komentarzu. Obawiam się, że niewiele. Od razu sobie daje odpowiedź na to pytanie. A jak goście w studiu myślą? Zmieni ten film podejście do ochrony dzieci?
Ja powiem tak, no kropla drąży skałę. I choć tu można to określić mianem tak bomby, tak, jak u Tomasza Terlikowskiego.
No na pewno nie kapiszon.
No nie, na pewno nie jest to kapiszon. Ale to też nie chodzi o to, żeby to się działo na zasadzie eksplozji, tylko jeżeli ta kropla drąży skały, to pomyślmy sobie o tej wodzie, która też obmywa i oczyszcza. I przed nami jest przepotężne zadanie i to jest zadanie nie na dziś, nie na jutro, ani na przyszły miesiąc, tylko na kolejne stulecia, jeśli tak można powiedzieć, powszechne zadanie szukania sposobów przychodzenia z pomocą i zapobiegania takim dramatom, takim nieszczęściom, takim przestępstwom.
Ksiądz profesor Marek Lis właśnie tak podsumował, spojrzał w przyszłość po tym filmie.
Pesymistycznie.
Pesymistycznie. Dziękuję bardzo za obecność w audycji. Zdzisław Pytka jeszcze głos ma.
Znaczy, miałem taką ogromną nadzieję, że jakby pewne sprawy w moim kościele zostaną wyjaśnione, bo ciągle powtarzam, że jakby ten ustrój hierarchiczny mojego kościoła jakby tu się nie popisał i zawalił. Tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, nagle się okazało, że w kilkanaście godzin po filmie można jednak suspendować kilku księży, a tak sprawa się ciągnęła i ciągnęła. Więc myślę, że liczę na to, że Kościół trochę nadbierze takiej odwagi i dynamizmu w pewnych działaniach.
To był Zdzisław Pytka, a ja też liczę na to, że nie będziemy już musieli się licytować, które z tych wydarzeń było petardą, bombą i będziemy czekać na jeszcze większą bombę. bo możemy po prostu przywyknąć do wystrzałów.
Oby nas to czas pokoju.
A tego byśmy sobie nie życzyli. Dziękuję za dziś, za dzisiejsze spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Za konsoletą realizował nas Robert Paciorek. Dziękuję bardzo. I cóż, zapraszam na kolejny program Kościół Wydarzenia Komentarze już za tydzień o tej samej porze. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia. Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.